Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Się uśmiecham, bo przyszłam i widzę samych znajomych. Przy wejściu spotkałam księdza Adriana, potem tam w ławce Tereska, potem ujrzałam księdza proboszcza Marka. No a teraz widzę wszystkich znajomych, skoro już z wami tutaj jestem. Zresztą niektóre twarze kojarzę z naszego domu na górce. Kiedy Wioleta zadzwoniła do mnie i powiedziała mi temat konferencji i mówi tak, siostro, coś o miłosierdziu Bożym. Sobie myślę, no toś mi fajny temat zadała. Temat może. No bo o miłosierdziu Bożym to my sobie tu możemy 35 lat przegadać. Dzisiaj tyle nie będzie. A wiadomo, że i tak tematu nie wyczerpiemy. No więc zaczęłam się zastanawiać, od której by to wziąć strony? Czy mówić o dzienniczku, czy o miłosierdziu Bożym w doświadczeniach życia, czy w Eucharystii? No ale kiedyś moja babcia zawsze mnie uczyła i zawsze mi mówiła, Ulka, nigdy niczego nie zaczynaj od środka, tylko wszystko zawsze zaczynaj od początku. Więc my dzisiaj zaczniemy o miłosierdziu Bożym od początku. I cofniemy się dzisiaj, kochani, aż do Księgi Rodzaju. Wędrujemy dzisiaj, żeby zrozumieć tajemnicę Bożego miłosierdzia bardziej niż ją rozumiemy, bardziej jeszcze ten przymiot nieskończony Boga poznać, cofamy się aż do Adama i Ewy. I poproszę Wioletkę, żeby puściła w ruch kartki z tekstem. Dzisiaj będzie bardzo ważne, żeby sobie ten tekst śledzić oczyma w czasie tej katechezy, bo tak naprawdę w tym tekście jest bardzo ważne każde słowo. Ale zanim do tego tekstu przejdziemy, to gwoli przypomnienia, bo zdaję sobie sprawę z tego, że to akurat wszyscy wiecie, ale jak to mówią, repetitio mater studiorum est, więc żeby rzeczywiście dobrze wiedzę tutaj poszerzać, to sobie pewną powtóreczkę małą zrobimy. Pamiętamy, że opis Księgi Genezis, Księgi Rodzaju, daje nam mniej więcej taki obraz, że Pan Bóg najpierw stwarza świat. Stwarza go w pewnej harmonii, w pewnej logice i na samym końcu Bóg stwarza człowieka. I kiedy stwarza człowieka, stwarza go na swój obraz i podobieństwo. Stwarza mężczyznę i niewiastę. I Pan Bóg zarówno kobietę, jak i mężczyznę, czyli ogólnie rzecz biorąc rodzaj ludzki, umieszcza na ziemi w ogrodzie. Taki mamy obraz biblijny. I Bóg każe nad wszystkim, co w tym ogrodzie jest, ludziom panować, mieć to wszystko w opiece, ale jednocześnie daje im pewną przestrogę. Mówi im, żeby korzystali ze wszystkiego, co się tam znajduje, ale nie wolno im jeść owoców z jednego drzewa, albowiem jeśli te owoce z tego drzewa skosztują, to umrą. Przyjdzie śmierć. Dalej ten biblijny obraz opowiada nam o tym, że Adam i Ewa żyją z Panem Bogiem w pełnej jedności, w pełnej komunii. Oni się z Panem Bogiem widzą, rozmawiają. Więc jest to stan życia, którego my absolutnie nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Bo jest to stan życia przed grzechem pierworodnym. Taki jest biblijny obraz. I teraz, żebyśmy dobrze zrozumieli ten tekst, który tam, kochani, macie, najpierw musimy sobie troszeczkę ten biblijny obraz wyjaśnić i zrobić takie pierwsze założenie, że my jesteśmy ludźmi, którzy myślą przy pomocy pojęć abstrakcyjnych. Taka jest kultura naszego świata. Natomiast ci ludzie, którzy pisali to Słowo Boże pod Bożym natchnieniem, przekazywali Bożą prawdę za pomocą takiego sposobu myślenia, jakim oni się posługiwali. A ludzie w tamtej epoki i tamtej kultury myśleli obrazami. I opis stworzenia świata i człowieka to jest jakby namalowany słowem obraz, który jest pełen symboli, których nam absolutnie nie wolno rozumieć dosłownie. Bo jeśli zrozumiemy to dosłownie, to wyjdą nam straszne rzeczy. Jakie mamy te obrazy? Obraz pierwszy. Bóg tworzy człowieka, lepiąc go z prochu ziemi. I oczywiście czujemy, że to nie może chodzić o to, że tak się wydarzyło dosłownie, bo gdybyśmy tak pomyśleli, to za tym myśleniem idzie stwierdzenie, że Pan Bóg przyszedł z nieba, robił ludziki z piasku i się bawił po prostu. To jest infantylny obraz. Ten obraz mówi nam jedno, że Bóg, stwarzając człowieka, dokonał tego aktu stwórczego całym sobą, całego siebie w to zaangażował i dokonał to w ogromnej relacji miłości do tej osoby, którą stwarzał. To jest ten symbol tego dotyku rąk, tego tworzenia. Potem mamy powiedziane, że Bóg umieszcza człowieka w ogrodzie. I oczywiście znowu nie chodzi o to, że Pan Bóg najpierw stworzył całą ziemię, a potem zagrodził jeden ogródek i tam sobie tych ludzików umieścił. Nie. Symbol raju, czyli ogrodu, był dla ludzi tamtego czasu i tamtej epoki, którzy ciągle borykali się z życiem na pustyni, a więc tam, gdzie nie ma wody, nie ma jedzenia, nie ma roślinności, to symbol ogrodu był symbolem pełni. I taki człowiek tamtej epoki, kiedy słyszał ten opis stworzenia świata, bo on był najpierw przekazywany w tradycji ustnej, to słyszał mniej więcej taką opowieść. Bóg z całej miłości, jaką miał w sobie, powołał do istnienia człowieka i temu człowiekowi dał całą ziemię i wszystko, co na tej ziemi stworzył. I to wszystko, co dał człowiekowi, uczyniło człowieka w pełni szczęśliwym. Bóg dał człowiekowi takie życie, w którym niczego, absolutnie niczego, nie brakowało mu do pełni szczęścia. I uwaga, wszystko to człowiek otrzymał za nic. Dlatego, że Bóg pokochał człowieka i dlatego, że chciał to człowiekowi dać. Za nic. Bez żadnej zasługi. Całe piękno stworzenia Bóg podarował człowiekowi tylko dlatego, że go ukochał. Ale też wiemy, że Bóg daje ten jeden, jedyny zakaz. No i znowu, tradycja nas uczy tak, że tradycja, zwłaszcza taka malarska, literacka, że tam rosła sobie jabłoń i Pan Bóg tego jabłka zabronił zerwać, no i ta Ewa to taka nieszczęśliwa, że temu Adamowi to jabłko. Oczywiście wiemy, że nie chodziło o żadne jabłko, tylko o drzewo poznania, o owoc poznania dobra i zła. A dokładniej jeszcze, nie chodziło o żadne drzewo. Tylko to możemy sobie powiedzieć, wyobrazić to tak, jakby Bóg pokazuje ludziom wszystko, co im daje. Wprowadza ich w tę pełnię szczęścia. Ludzie stają się w posiadaniu szczęścia bogaczami. I Bóg mówi tak, wszystko daję wam z miłości, wszystko. Wszystko, co mogłem, wam dałem. Ale pamiętajcie, zawsze będziecie stworzeniem i nie możecie być mi równi, bo ja jestem Bogiem. I jeśli ktoś z was zapragnie stać się mną, to go zniszczy. Bo rozumiemy, że inna jest natura Boga, a inna jest natura człowieka. Tak samo jak rozumiemy to, że wszystko, co istnieje na ziemi, ma swoją naturę, a ta natura określa, do czego coś jest stworzone albo do czego coś jest zrobione. Na przykład naturą dźwigu jest dźwiganie ciężarów, tak? Większych niż dźwiga człowiek. I kiedy na przykład przejeżdżamy przy jakimś placu budowy i widzimy, jak dźwig przenosi betonową płytę, no to jest to normalne, prawda? Nikogo to nie dziwi, bo do tego ten dźwig został zrobiony. Ale jeśli by człowiek podszedł pod tą płytę i by powiedział do operatora dźwigu: spuść, potrzymam, no to go to zmiażdży. Bo natura człowieka nie zniesie takiego ciężaru. I mniej więcej na tej zasadzie Bóg przestrzegał ludzi. Mówił: wszystko dałem, wszystko. Macie pełnię szczęścia. Ale jeśli zechcecie jeszcze więcej, to was zabije. I my to prawo doskonale czujemy do tej pory. Bo nawet gdyby nas zabrano do najlepszej restauracji świata i dano najlepsze i najzdrowsze jedzenie na świecie, jeśli ktoś zje za dużo, dobrze się poczuje? A jak zje czegoś strasznie za dużo, to może się i zatruć. Nadmiar nam szkodzi. My musimy żyć zgodnie z naszą naturą, bo natura nasza jest stworzona przez Boga. Ale zanim jeszcze został stworzony człowiek, zostali stworzeni aniołowie. Oni są doskonalsi niż ludzie. I tak jak pewnie to wiecie z wielu katechestu, tylko jedno zdanie. Aniołowie, zwłaszcza część ich, usłysząc od Boga, że stwarza ludzi, widząc to i poznając Boże pragnienie, że chce, żeby aniołowie służyli człowiekowi, który jest istotą niższą, część aniołów się zbuntowała i padło to słynne non serviam, nie będę służyć. I diabeł odchodzi od Boga, ale wie, co stracił. I wie, co Bóg dał człowiekowi. I całym sobą nienawidzi Boga. I diabeł zrobił wszystko, co możliwe, żeby Boga unicestwić. Ale nie jest w stanie. Dlatego widząc, jak Bóg stwarza człowieka, jaką miłość wkłada w to stworzenie, diabeł wpada na iście diabelski pomysł, żeby Bogu odebrać to jego ukochane stworzenie. I to jest w ogóle cel istnienia i działania szatana. Zadać Bogu, który ma serce, w którym jest tylko miłość, a więc które jest bardzo łatwo zranić, bo miłość jest łatwo ranić, zadać taki ból, który będzie naprawdę uderzeniem prosto w serce. Ból przez zniszczenie jego ukochanego stworzenia, jego ukochanego dziecka. I przychodzi do raju. I teraz proszę, ja wiem, że niektórzy być może i na pamięć znają ten tekst, ale proszę teraz na niego spojrzeć, razem go przeczytam go i proszę próbować już jakby się skupiać uwagę na tych tam też rzeczach podkreślonych. A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty. Czy rzeczywiście Bóg powiedział: nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Niewiasta odpowiedziała wężowi: owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział. Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. Wtedy rzekł wąż do niewiasty: na pewno nie umrzecie, ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią, a on zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy. Spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w porze powiewu wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał: gdzie jesteś? On odpowiedział: usłyszałem twój głos w ogrodzie. Przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Rzekł Bóg: któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść? Mężczyzna odpowiedział: niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała: wąż mnie zwiódł i zjadłam. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i dzikich. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono ugodzi cię w głowę, a ty ugodzisz je w piętę. Kochani, to jest fragment, na którym zbudowana jest cała nauka o Bożym miłosierdziu. Cała. Wszystko, co później znajdujemy w Ewangelii, w ogóle w Piśmie Świętym, nawet każda wypowiedź Pana Jezusa, która jest w dzienniczku zapisana przez świętą siostrę Faustynę, tak dokładnie odpowiada na to, co tutaj jest powiedziane. Dlatego od tego dziś zaczęłam. Ale ad rem. Przychodzi ten zły duch, który pragnie zranić Boga prosto w serce, z przebiegłą myślą i zadaje Ewie pytanie: czy rzeczywiście Bóg powiedział: nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Pamiętamy? To jest język symboliczny. Czyli dosłownie to jest tak, jakby diabeł przyszedł i by powiedział: czy to prawda, że Bóg wam nic nie dał? Mądre pytanie? No głupie, jak nie z tej ziemi. Ale się okaże, że mądre w przebiegłości. Bo co robi Ewa? Nie zastanawia się w ogóle nad tym, co słyszy, tylko zaczyna gadać. Niektórzy mówią, jak na kobietę przystało. A tylko niektórzy, ja tak nie mówię. I co mówi? Zaczyna bronić Pana Boga. I mówi na razie prawdę. Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy. Tylko o owocach i tak dalej. Czyli mówi, nieprawda. Pan Bóg pozwolił nam korzystać tutaj ze wszystkiego. Ale przestrzegał nas, żebyśmy nie chcieli być równi Jemu. Żebyśmy, ona tam mówi, nawet dotykać tych owoców. Tak jakby chciała powiedzieć, żebyśmy nawet nie chcieli się jakoś do Niego upodobnić. I tu już zaczyna się dramat Ewy. Ponieważ daje interpretację własną temu, co Bóg powiedział. Bóg powiedział dokładnie tak. Nie jedzcie, nie kosztujcie tych owoców, abyście nie pomarli. Kropka. A Ewa mówi, nie wolno wam jeść, a nawet tego drzewa dotykać, abyście nie pomarli. Już wiemy, co Ewa zrobiła? Dodała coś od siebie. Coś, co nie było Słowem Bożym. I tu jest po prostu fenomen pokusy pokazany. I od razu taka mała dygresja. Między innymi dlatego, kiedy przychodzi zły duch na pustynię i Pana Jezusa kusi, to Pan Jezus mu odpowiada Słowem Bożym, bez cienia własnego dodatku. Rozumiecie? Pan Jezus odpycha tę pokusę, ale Słowem Bożym, bez własnej interpretacji. No i Ewa sobie pogadała. Zaczyna kombinować po swojemu. I wtedy wąż mówi do niej, na pewno nie umrzecie. Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy. I tak jak Bóg, będziecie znali dobro i zło. Popatrzcie w ten tekst. O co diabeł oskarża Pana Boga? O co? Głośno. Że jest zły, a dokładnie, że co Bóg zrobił? Dokładnie, jednym słowem. Nieprawda, ale wie Bóg, że Bóg skłamał. A tymczasem kto kłamie? Diabeł. Czyli o co diabeł oskarża Pana Boga? O to, co sam robi. Ale teraz spróbujcie sobie tak mocno pobudzić wasze myślenie pomimo godziny później i waszą wyobraźnię. Ci ludzie dostali od Boga wszystko. Wszystko. Nic nie mieli. Życia nie mieli. Istnienia nie mieli. Nic nie mieli. Wszystko dostali. I zjawia się takie dziwne coś w tym raju i mówi, nieprawda. Bóg was okłamał. Ma na to jakieś dowody? Udowadnia to w jakiś sposób? Czy tylko gada? Tylko gada. Ale Ewa zaczyna go słuchać. I zaczyna dopuszczać do siebie, do swojej głowy te racje, które on jej przedstawia. I w momencie, kiedy je dopuściła, mamy zdanie. Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. To tak jakby innymi słowami powiedzieć, jak Ewa posłuchała pokusy, to wtedy zobaczyła, że dopiero gdy stanie się równa Bogu, kiedy zrobi to, co Bóg zabrania, dopiero wtedy się poczuje naprawdę szczęśliwa. I że to szczęście będzie tak wielkie, jak największa rozkosz, którą można przeżyć. Ale pomyślała tak dopiero wtedy, kiedy zapomniała o słowie Boga, a posłuchała złego ducha. Wtedy. To słowo tam w tym tekście jest niezwykle ważne. Wtedy. I warto sobie z tym tekstem posiedzieć, pomedytować go, również od tej strony, żeby zobaczyć, jak w moim życiu działa pokusa. Kiedy na przykład ja się decydowałam, czy decydowałem na grzech. I zawsze dojdziemy do wniosku, że było jakieś wtedy. Coś się takiego wydarzyło, że doprowadziło mnie do takiej decyzji, takiego czynu. Co? Zazwyczaj to, że się wydawało, że dopiero osiągnę szczęście. I to będzie po prostu taki high life, jakiego nikt nigdy nie widział i nie ma. A dopiero potem jest płacz i zgrzytanie zębów. No i jak już tak zobaczyła, że to sama rozkosz i że to w ogóle można, przedtem nie myślała, że można, dopiero teraz zobaczyła, że można te owoce zjeść. Nadają się do zjedzenia. Da się po to sięgnąć. No to wzięła i dała mężowi. A on, który powinien czuwać nad nią, który powinien jej towarzyszyć, jakoś nie towarzyszył. Przyszedł i zjadł. Pamiętamy? Zobaczyła, że to jest rozkosz, pełnia szczęścia. No i zjedli. I co dalej? A wtedy, znowu mamy to wtedy, otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy. Spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. I znowu, nie chodzi tutaj o to, że w momencie, kiedy oni byli w zjednoczeniu z Panem Bogiem, to Pan Bóg im poszył ubranka od prady. Tylko chodzi o to, że kiedy spożyli ten owoc, otworzyły im się oczy i poznali swoją nędzę. To, że w jednej sekundzie stracili wszystko. To tak jakby był człowiek najbogatszy na świecie, który w jednej sekundzie traci cały majątek do tego stopnia, że ograbiają go nawet z jego ubrania. Nic nie zostało. Nic. Wszystko było podarowane. I przez własny wybór wszystko zostało stracone. Również życie. Ponieważ Bóg powiedział, jaka będzie konsekwencja tego grzechu. Abyście nie pomarli. Czyli skoro skosztowaliście, to umrzecie. I teraz, żeby zakryć tą swoją nędzę, której do tej pory nie widzieli, bo byli tak obdarowani przez Pana Boga, że tej nędzy nie było widać. Spletli sobie jakieś tam gałązki. To się przykryli, nie? Już nie było widać, że są biedacy. Bo człowiek tylko tak może przykryć swoją nędzę. W nędzny sposób. I schowali się w krzakach. Dlaczego? Dlatego, że się bali. Czego? Śmierci. Śmierci. Śmierć przyszła na świat w tym momencie. Ale Bóg jest tatusiem. Więc Bóg przyszedł i szuka. I pyta. Adamie, gdzie jesteś? No i biedny Adam odpowiada. Usłyszałem twój głos w ogrodzie. przestraszyłem się, bo jestem nagi, czyli bo jestem nędzarzem, wszystko straciłem. I ukryłem się. I rzekł Bóg, któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść? Poczujcie, ile jest w tym delikatności. Przecież Pan Bóg wiedział, co zrobili. Mógł ich unicestwić w tej samej sekundzie, w której to zrobili. I to w straszny sposób. A Pan Bóg przychodzi jak taki dobry tatuś i jeszcze tego Adama tak pyta, żeby ten Adam w końcu wykrztusił, jak zgrzeszył. Dlaczego się boi? Bo się boi śmierci. No więc Pan Bóg pyta go dalej. Dlaczego? A mężczyzna, czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść? Co powinien odpowiedzieć Adam? Co powinien odpowiedzieć? Zjadłem. A co Adam odpowiada? Proszę? Zwala na niewiastę? Przeczytajcie jeszcze raz, co Adam odpowiada. Czy zwala tylko na niewiastę? No jasne, mówi niewiasta, którą postawiłeś przy mnie. I to tak brzmi na zasadzie, nie? Ta kobieta, co mi żeś ją, Panie Boże, dał, ty mi ją dałeś, taką do niczego. No to ona mi dała to i ja zjadłem. A kto jest winien? No ty i ona. Jakbyś mi dał ją lepszą, mądrzejszą, to by do tego nie doszło. I tu się uśmiechacie, bo nam się otwiera samo życie. Począwszy od przedszkola, proszę pani, to nie ja, tylko Piotruś. Aż do małżeństwa. No jakby żona była lepsza, to by świat był piękniejszy. Jakby mąż był mądrzejszy, to mnie by było lepiej. Czy rozumiemy? Grzech wprowadza na świat śmierć i przez to dzieli ludzi. Bo każdy człowiek od tego momentu jest dotknięty lękiem przed śmiercią, przed utratą siebie samego, swoich marzeń, swoich pragnień, swojego życia, swoich planów. To tak jakby każdy z nas był w takim kokonie zamknięty. I teraz jeśli ktoś coś chce od tego naszego życia, to jakby się próbował na siłę wdzierać. Tylko Pan Jezus mówi w Ewangelii, że jeśli ktoś tego swojego życia nie straci, no to po prostu zwiędnie w tym kokonie bezpłodnie i wtedy naprawdę umrze. No ale Pan Bóg widzi, że Adam i tak na razie nic nie rozumie. No więc rozmawia z Ewą. Dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała. Wąż mnie zwiódł i zjadłam. To jest do końca prawdziwa odpowiedź? Częściowo tylko. Ponieważ on ją tylko kusił, a nie zmusił. A to jest różnica. I trzeba to sobie zapamiętać do grobowej deski, że diabeł każdego z nas może tylko kusić, ale nikogo nie może zmusić. I dlatego grzech jest zawsze naszym wyborem. I my sami ponosimy odpowiedzialność za nasz grzech. Oczywiście możemy zaraz zacząć dyskutować na temat okoliczności łagodzących, etc. Ale to nigdy człowieka nie wyzwoli. Prawda jest taka. Każdy sam podejmuje decyzję. Diabeł może kusić, a nie może zmusić. No więc teraz Pan Bóg zwraca się do węża. Już go nie pyta, bo Pan Bóg nie ma po co dyskutować z diabłem. Tutaj Bóg mówi jak Pan do węża. Też popatrzcie, w tych rozmowach z Adamem i z Ewą Bóg jest jak taki dobry sędzia, taki tato, który chce się dowiedzieć, co te dzieci zbroiły. A tutaj Bóg jest Panem. I mówi, ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i dzikich. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. I to znowu jest obraz. Tu nie chodzi o to, że przedtem wąż miał 100 nóg, jak to w jednej bajce dla dzieci jest pokazane, a potem mu nagle te wszystkie nóżki pac, pac, pac i odpadły. Tylko chodzi dokładnie o to, że Pan Bóg mówi, że przez to, że diabeł jest właśnie taki, że ciągle prowadzi do zła, to jest takim czymś, trudno go nawet nazwać bytem, jest czymś takim z natury, co jest gorsze niż wszystkie zwierzęta, niż wszystko, co pełza. I to jest coś, ktoś taki, kto zawsze będzie się karmił obrzydliwością, złem, brzydotą, paskudztwem. No bo spróbujcie tak sobie wyobrazić, nie? Jak tutaj Pan Bóg mówi, że proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Teraz pełza sobie takie coś po ziemi i zlizuje to, co leży na ziemi. Aż się niedobrze robi. Wszystkie brudy, tak? Odchody, które są gdzieś tam na ziemi, śmieci. Tutaj Pan Bóg pokazuje nam naturę złego ducha. I jakby pokazuje nam, co zły duch nam daje, gdy do nas przychodzi, co chce nam wepchnąć. Właśnie to świństwo, tą obrzydliwość. I on może nas nakarmić tylko tym, co sam je, czyli tylko tą obrzydliwością. I już do tej pory nawet ten fragment jest opowieścią o miłosierdziu Boga. Dlaczego? Dlatego, że Bóg w swym miłosierdziu odsłania nam prawdę o naturze człowieka i prawdę o naturze złego ducha i pokazuje nam sposób jego działania. Natura człowieka ma w sobie wpisane pragnienie Pana Boga. Bo kiedyś człowiek żył z Bogiem w jedności i został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Ta natura została zraniona przez grzech. Przez grzech, który sprowadził na świat śmierć. Dlatego żyjemy zamknięci w lęku przed śmiercią. I wokół nas krąży zły duch. Ale obyśmy nigdy go nie słuchali, tak jak go posłuchali rodzice pierwsi w raju, ponieważ ten zły duch może nas nakarmić tylko tym, czym sam się karmi. Więc wszystkim, co jest najgorsze. A Bóg? Co Bóg mówi? Już po tym, co Bóg mówi dalej do węża? Bo dalej Bóg wydaje wyrok śmierci. I te zdania, które następują teraz, nazywane są przez biblistów protoewangelią, czyli pierwsza Ewangelia. Pierwszą Ewangelię, czyli pierwszą wiadomość o zbawieniu człowieka znajdujemy właśnie tutaj. Kiedy Bóg mówi do węża, wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zranisz mu piętę. Mówi to przy niewieście. Tam stoi Ewa. Ale jak się domyślamy, nie o Ewę chodzi. Ponieważ Ewa niestety zaprzyjaźniła się ze złym duchem. Tylko ta przyjaźń tragicznie się skończyła. Ale Bóg zapowiada, że będzie taka niewiasta, która nigdy, nawet na pół sekundy, nawet w jakimś cieniu swojego pragnienia, nie zaprzyjaźni się ze złym duchem, czyli nigdy nie popełni grzechu. I będzie to Maryja. I Bóg mówi, że między Maryją a złym duchem będzie panować nieustanna nieprzyjaźń. Nieprzyjaźni. Przyjaźnić się to znaczy trwać jaźnią, czyli sposobem myślenia przy sposobie myślenia. Maryja żyje w nieprzyjaźni. Ona nigdy nie wzięła sposobu myślenia złego ducha. I dlatego zły duch Maryi nienawidzi najbardziej ze wszystkich stworzeń, jakie kiedykolwiek pojawiły się na ziemi. Dlatego, że ona, będąc człowiekiem, takim samym, jakim była Ewa w raju, Maryja nie została stworzona doskonalsza niż Ewa w raju. Nie, ona była w tym samym stanie, co Ewa była w raju, przed grzechem. Czyli bez grzechu po prostu. Nigdy nie posłuchała złego ducha. Zawsze słuchała tylko Boga. I tym pokonała złego ducha. Ale tam, gdzie jest nieprzyjaźń, tam jest walka zacięta na śmierć i życie. Dlatego w Apokalipsie później znajdujemy opisy niewiasty uciekającej na pustynię, którą chcesz smok pożreć. A to jest już inny temat trochę. Ale też Bóg zapowiada, że ta niewiasta będzie miała potomstwo. I że pomiędzy jej potomstwem, a wiemy, że pierwszy w jej potomstwie jest Jezus, a potem my. Bo pod krzyżem Jezus nas jej oddał. Stała się naszą matką. Więc jesteśmy potomstwem Maryi. I Bóg zapowiada, że pomiędzy potomstwem Maryi a złym duchem i jego potomstwem będzie nieustanna walka. I gdzie tu jest wiadomość miłosierdzia? No właśnie w tym, że w wyniku tej walki potomstwo Maryi, czyli Jezus i razem z Nim my, zetrzemy głowę wężowi, zmiażdżymy. Ona już została zmiażdżona. My możemy ją miażdżyć każdego dnia mocą Jezusa Chrystusa, który jest w nas i mocą Maryi. Można żyć ze zmiażdżoną głową? No się nie da. A można żyć ze zranioną piętą? Boli? Boli. Da się przeżyć. I to dokładnie zapowiada Jezus. Przepraszam, Pan Bóg w raju. Zapowiada Jezusa i całe dzieło zbawienia. Całe Pismo Święte dalej. Od pierwszej do ostatniej strony jest wyjaśnieniem tej zapowiedzi. Całe Pismo Święte. I dlatego to jest pierwsza opowieść o zbawieniu. I jeszcze tylko, nie chcę was wykończyć, i jeszcze tylko jedno. Spróbujmy jeszcze się jakby usytuować w tym raju. Bóg ma przed sobą to stworzenie, które ukochał i któremu dał całe serce. I to stworzenie sprzedaje w okrutny sposób Boga za głupie złudzenie, które zostało mu zaproponowane. I jeszcze nie umie to stworzenie powiedzieć słowa przepraszam. Nie umie zaufać i do tego Boga przyjść. Nawet nie szuka tego Pana Boga, tylko jak takie głupie ciele się przed Panem Bogiem ukrywa. Ale miłosierdzie Boga jest właśnie takie, że Bóg jakby na to nie patrzy. Bo Bóg nadal patrzy na to stworzenie jak na swoje najbardziej ukochane stworzenie, które grzech zranił, bo mu wszystko odebrał. Rozumiecie, to jest trochę tak, jak jest w domu mama i małe dzieci, tak? I mama prasuje. I mówi do Zosi: Zosiu, nie dotykaj żelazka, bo gorące. Dotkniesz, to cię będzie bardzo bolało. Mama się na chwilę odwraca, a Zosia dotyka. No i ryknie, bo przecież paluszek poparzony. To co, to mama jest wściekła, że ona dotknęła? Czy ją boli to, że się poparzyła? No myślę, że bardziej boli to, że się poparzyła. Czasami niektóre mamy to nawet sobie myślą, mało, że czemu ja tak bardziej nie uważałam, że ona tutaj dotknęła. Bo taka jest miłość. I Pan Bóg tutaj, w tym opowiadaniu jest nam pokazany jako właśnie ktoś taki, kto widząc tego człowieka, który wszystko mu zniszczył, zlekceważył Pana Boga totalnie. Totalnie. Po prostu to jest, grzech jest taką zniewagą wobec Boga, że my chyba nawet sobie nie jesteśmy w stanie tego wyobrazić. Taką krzywdą wyrządzoną Bogu. A Pan Bóg na tego człowieka patrzy dalej z miłością. I mówi, nie pozwolę ci zginąć. Zapewniam ci już teraz zwycięstwo. W Maryi, a przede wszystkim w Jezusie Chrystusie. I tu jest początek opowieści o Bożym miłosierdziu. Wszystko, co mamy dalej, to jest rozwinięcie tego. Mam nadzieję, że nie zanudziłam. Ale żeby nie było lekko, to nie no, kiedyś możemy jeszcze tak dalej to pociągnąć. Ja jestem za. Natomiast żeby nie było lekko, to mam jeszcze taką prośbę do was, ogłoszenie i zaproszenie. Otóż w naszym domu, tam na Malczewskiego, który znacie, do tej pory to się działo dla określonej grupy osób. Staram się wprowadzać w życie prośbę Matki Bożej z Fatimy o to, żeby w każdą pierwszą sobotę miesiąca odbywało się nabożeństwo wynagradzające niepokalanemu sercu Maryi. Wiem, że w niektórych parafiach coś takiego się dzieje, ale też wiem, że w wielu momentach czy w wielu miejscach jest to jakby tak nie do końca zrobione, bo brakuje pewnych elementów. Żeby było to nabożeństwo wypełnione, muszą być spełnione następujące elementy. Spowiedź święta z intencją wynagradzającą. Ta spowiedź może być oczywiście wcześniej, nawet i 2 tygodnie wcześniej, i 3, byleby była też ta intencja. Msza święta i komunia święta przyjęta w intencji wynagrodzenia Matce Bożej za tych 5 zniewag, o których Matka Boża mówi. 15 minut rozważania tajemnic różańca lub jednej tajemnicy i odmówiony różaniec. I teraz w tę sobotę, bo będzie to pierwsza sobota miesiąca, będzie pierwsze takie nabożeństwo już jakby otwarte dla wszystkich. I bardzo was na to nabożeństwo zapraszam. Ono będzie wyglądało w takiej formie konkretnej. Od godziny 14:30 będzie okazja do spowiedzi świętej. Tam u nas w domu. Od 15 gdzieś tak do 15:10, 15 będzie czas na przygotowanie śpiewu liturgii. Później będzie msza święta, takie to 15-minutowe rozważanie i różaniec. Jeśli tylko ktoś z was by mógł, to bardzo serdecznie na to zapraszam. Tutaj też przygotowałam takie ulotki, Wioletka je ma do rozdania. Tam jest też numer telefonu do mnie, jest też adres mojego maila. Jeśli ktoś by miał jeszcze jakieś pytanie, to zapraszam. I taki program będzie w każdą pierwszą sobotę miesiąca. W czasie wakacji również. No bo każdy miesiąc ma pierwszą sobotę miesiąca. Gdyby ktoś z was mógł, to bardzo serdecznie zapraszam. Pan Jezus mówi wyraźnie i Matka Boża, że to nabożeństwo jest dane światu na ratunek i na to, żeby na świecie nie było wojen. Ale tak spełnione, jak Matka Boża prosi. Więc powiem tak, jak mama prosi, no to głupio mamy nie posłuchać. A jak Matka Boża prosi, to koniecznie trzeba jej posłuchać. Więc jeśli ktoś by z was chciał przyjechać do naszej kaplicy, tam się pomodlić, tam chwałę Panu Bogu oddać, to oczywiście bardzo serdecznie zapraszam. Za dzisiaj bardzo dziękuję. Dziękuję też za ten czas wspólnej modlitwy, uwielbienia wcześniej, za to, że mogłam was podręczyć tutaj trochę. Mam nadzieję, że będzie to Panu Bogu na chwałę. Dziękuję za wasze piękne zasłuchanie, bo fajnie się mówi do ludzi, którzy bardzo słuchają. Naprawdę, bardzo serdecznie dziękuję i dobrze, że takie wspólnoty istnieją. Oby ich było w Kościele jak najwięcej, oby było jak najwięcej osób, które się do takich wspólnot będą garnąć. A też ponieważ wy odwiedzacie nasz dom, to chcę wam powiedzieć, że my też w naszych modlitwach o wszystkich, którzy nasz dom odwiedzają, pamiętamy. Także jakoś tam z nami, siostrami palotynkami z Malczewskiego jesteście. Bóg zapłać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.